Rozdział 16. Panując nad aniołami. Świadomość tego, kim tak naprawdę jesteśmy, jest kluczową kwestią dla naszej wiary. Jesteśmy synami i córkami Boga, nowymi członkami Bożej Rady, mającymi swój udział w królestwie naszego Ojca. Rozumiejąc to, musimy sobie zadać jeszcze jedno pytanie. Co jest celem tego wszystkiego? Mimo że znajdujemy się już w królestwie, nie mieliśmy jeszcze okazji oglądać go w pełni. Nasz obecny świat nie przypomina obecnie tego, czym był Eden. Prawdą jest, że Królestwo Boże już przyszło na ziemię, ale również dopiero nadejdzie. Podobny paradoks występuje w wielu miejscach w Biblii. W tym rozdziale chciałbym się skupić na tych rzeczach, które zostaną wypełnione w przyszłości, co pozwoli Ci lepiej zrozumieć nasze miejsce w Bożej Radzie. Nasza obecna rola w Królestwie. Nasz udział w Królestwie Bożym nie jest rzeczą predestynowaną przez Boga. Nie jesteśmy jedynie robotami wykonującymi zaprogramowane w nas funkcje. Byłoby to sprzeczne z Bożym planem stworzenia kogoś na swoje własne podobieństwo. Zostaliśmy stworzeni jako Jego obraz na ziemi. Bóg natomiast posiada wolność w podejmowaniu decyzji. Gdybyśmy sami nie posiadali wolnej woli, nie bylibyśmy Jemu podobni. Możemy zdecydować się uwielbiać Go i być Jemu posłuszni. Możemy również zbuntować się przeciwko Niemu, skupiając się na sobie samym i na swoich własnych potrzebach. W obydwu przypadkach zbierzemy to, co zasialiśmy. Nasz wybór nie został przez nikogo zaprogramowany. Jest owocem naszej wolnej woli. Mimo posiadanej przez nas wolności, nad wszystkim w tym świecie panuje Bóg. Ma plan, który ostatecznie wypełni, niezależnie od podjętych przez nas decyzji. Bóg nie musi się do niczego dostosowywać. Nie jesteśmy w stanie przeszkodzić Mu w wypełnieniu Jego zamiarów. Nie są tego w stanie uczynić również istoty duchowe, które tak jak my posiadają wolną wolę. Przypomnij sobie zebranie Bożego Zgromadzenia, które omawialiśmy w pierwszym rozdziale. Zapytałem Cię wtedy, czy wierzysz w to, co mówi Biblia. Potem przyjrzeliśmy się spotkaniu Boga z Jego niebiańską radą, opisanemu w rozdziale 22 pierwszej Księgi Królewskiej. Bóg zdecydował, że nadszedł czas, aby niegodziwy król Achab umarł. Bóg sam wydał wyrok, jednak decyzję o sposobie jego wykonania pozostawił członkom swojej rady. Predestynacja i wolna wola są w Bożym Królestwie jak dwie strony tej samej monety. Pomimo naszej wolnej woli, zamiary, jakie ma Bóg, nigdy nie zostaną udaremnione lub wstrzymane. Pomimo ludzkiego grzechu i naszej możliwości wyboru zła, Bóg wciąż decyduje się używać swoich reprezentantów do wypełnienia swojego planu. Dobrze odnoszą się do tego słowa, które napisał kiedyś o Bogu C.S. Lewis w książce zatytułowanej Pere Landra. Cokolwiek uczynisz, Bóg jest w stanie obrócić to w dobro. Jednak nie będzie się to równać temu, co osiągnąłbyś, gdybyś tylko był Jemu posłuszny. Jaki jest w takim razie nasz obecny cel jako członka Bożej Rady i Królewskiej Rodziny? Przede wszystkim mamy uczestniczyć w Jego planie wyzwalania ludzi z ciemności. Mamy być przykładem tego, jak wygląda sprawiedliwe życie, okazując innym miłosierdzie oraz będąc obrazem tego, kim jest Bóg, demonstrując Jego dobroć wszystkim tym, którzy tego potrzebują. Mamy również dzielić się prawdą o Bogu, broniąc jej w świecie znajdującym się pod kontrolą rządnych władz duchów. Przy tym wszystkim mamy również czerpać radość z tego życia, tak jak Bóg to pierwotnie zamierzył. Wszystkie te zadania przygotowują nas do naszej roli w Królestwie, które ma dopiero nadejść. Gdy Koryntianie utracili tę duchową perspektywę, sprzeczając się ze sobą w sprawach dotyczących tego świata, Paweł zapytał ich wprost: czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? W swoim pytaniu odnosił się do bardzo ważnej prawdy. Postawieni nad narodami. Królestwo w swojej ostatecznej postaci ma dopiero nadejść. Gdy będzie to w końcu miało miejsce, siły ciemności zostaną ostatecznie pokonane. Demoniczni bogowie zostaną pozbawieni swojej władzy nad narodami. zostaną zastąpieni członkami Bożej Rady i Jego rodziny, złożonej ze zmartwychwstałej i przemienionej ludzkości. Przyjrzyjmy się słowom Jezusa w Księdze Apokalipsy. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę i ja otrzymałem od Ojca mojego. Dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Kiedy Jezus powróci, aby zająć swój tron na nowej ziemi, w nowym globalnym Edenie, będzie współdzielił tą władzę ze swoim rodzeństwem. Zwierzchności i moce zostaną zrzucone ze swoich tronów, a my zajmiemy ich miejsca. Bóg nie przekaże tej władzy aniołom, którzy pozostali mu wierni. Przekaże ją nam, braciom i siostrom Jezusa. W Bożym Królestwie Edenu będziemy przewyższali aniołów. Czy zwróciłeś uwagę na wyrażenie pojawiające się w wersecie 28 rozdziału 2 Apokalipsy: dam mu też gwiazdę poranną? Choć użyte tutaj wyrażenie może brzmieć dla nas dość dziwnie, odnosi się ono do naszego przyszłego współpanowania z Jezusem po tym, jak zwierzchności zniewalające narody zostaną unicestwione. Gwiazda poranna jest określeniem używanym do opisu duchowych istot. Jest również określeniem odnoszącym się do Mesjasza, używana w odniesieniu do jego nadchodzącego panowania. Werset 17 rozdziału 24 Księgi Liczb mówi: wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izraela. W Apokalipsie Jezus przedstawia się w taki sposób: jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. Słowa zapisane w rozdziale 2 Apokalipsy przedstawiają nam doniosłą prawdę. Jezus nie tylko sam się przedstawia jako gwiazda poranna, ale mówi także, że da nam gwiazdę poranną, symbol Jego mesjańskiej władzy, którą chce z nami współdzielić. Mówi o tym wprost w wersetach 20 i 21 rozdziału 3 Apokalipsy, rozwiewając wszelkie wątpliwości w tej kwestii. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolą zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. W jakim celu zostaliśmy ustanowieni uczestnikami boskiej natury? Dlaczego Jezus przedstawia nas w swoim zgromadzeniu jako swoich braci i siostry? Bóg chce nam przekazać władzę nad ziemią, tak jak pierwotnie zamierzał. Niebo powróci na ziemię jako nowy, globalny Eden. Wieczny Eden. Już w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju widzimy, że Eden był kluczowym elementem Bożego planu dla ludzkości. Od tego rozpoczął rozszerzanie swojego królestwa na ziemi. Nie powinno być dla nas zaskoczeniem, że ostatni rozdział Księgi Apokalipsy zabiera nas z powrotem do Edenu. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Na środku ulicy Jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą i oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach. I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy, ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. Czy zauważyłeś, że drzewo życia uzdrawia narody? Narody będące dawniej pod panowaniem zwierzchności i mocy przejdą pod władzę nowych synów i córek Boga, ciebie i mnie. Nie jest to pierwszy raz, kiedy drzewo życia pojawia się w Apokalipsie. Mówiąc do tych, którzy wierzyli do samego końca, Jezus mówi: zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Nie dozna szkody od drugiej śmierci. Nawiązanie do drzewa życia jest oczywistym odwołaniem do ogrodu Eden. Pierwsza śmierć wiąże się ze śmiercią fizyczną, spowodowaną grzechem Adama i wygnaniem z Edenu. Z racji tego, że wszyscy ludzie, wierzący i niewierzący, zostaną wskrzeszeni przed sądem, druga śmierć związana jest z sądem ostatecznym. Ci, którzy będą żyli z Bogiem w Nowym Edenie, nie doświadczą drugiej śmierci. Dlaczego jest to ważne? Wielu chrześcijan ma błędne wyobrażenie życia po śmierci. Chociaż Biblia nie udziela nam zbyt wielu informacji na ten temat, niektórych rzeczy możemy być pewni. Z pewnością nie będziemy spędzać całych dni grając na harfach, nieustannie śpiewając, unosząc się na obłokach. Nie będziemy jedynie siedzieć na niebiańskich kanapach, rozmawiając ze znanymi wierzącymi z przeszłości i ukochanymi osobami, które odeszły z tego świata przed nami. Wręcz przeciwnie, będziemy dosyć zajęci. Będziemy prowadzić takie życie, jakie było dla nas zamierzone w Edenie. Będziemy mogli radować się całym Bożym stworzeniem, dbając i troszcząc się o nie, współpracując z innymi istotami stworzonymi przez Boga, które pozostały wobec Niego lojalne. Niebo i ziemia nie będą już dłużej podzielone. Świadomość naszego przeznaczenia powinna kształtować sposób, w jaki myślimy obecnie. Jak napisał Paweł, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Gdy będziemy mieli to stale na uwadze, spojrzymy na nasze obecne problemy z innej perspektywy. W swoim drugim liście do Koryntian Paweł napisał im: Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Bo jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni tak, że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych. Nawet w obliczu śmierci możemy mieć pewność o tym, że zostaniemy wzbudzeni z martwych, zasiadając z Jezusem na Jego tronie. Świadomość naszego przeznaczenia powinna przemieniać nasz sposób zachowania. Co byś zrobił, gdybyś wiedział, że w przyszłości będziesz współdzielił mieszkanie lub pracował w jednym biurze z pewną osobą? Do tej pory ciągle ją krytykowałeś, lekceważyłeś i umniejszałeś jej zasługi. Jak wpłynęłaby ta wiedza na twoje zachowanie? Myślę, że pogodziłbyś się z tą osobą i poświęcił więcej czasu na poznanie jej. Może starałbyś się nawet z nią zaprzyjaźnić. Dlaczego w takim razie nie traktujemy w ten sposób innych wierzących? Dlaczego tak wiele czasu i energii poświęcamy na konfrontowaniu się i walkę z dziełami szatana, niż na próbie przyprowadzenia większej ilości osób do Jezusa? To w końcu mamy tą perspektywę wieczności, czy nie? Jak dużo ze swojej władzy ma przekazać Tobie Jezus, aby uczynić Cię szczęśliwym? To pytanie może się wydawać dziwne, ponieważ sama możliwość otrzymania takiego daru jest dla nas ogromnym zaszczytem. Dlaczego w takim razie potrafimy współzawodniczyć z innymi wierzącymi o status czy pozycję? Dlaczego sprzeczamy się ze sobą, walcząc o uwagę i osobiste korzyści? Czy naprawdę nie potrafimy reprezentować Kościoła lepiej niż Koryntianie, którym Paweł musiał przypominać o ich przeznaczeniu? Czy sam fakt, że w przyszłości będziemy współpanowali z Jezusem, nam nie wystarczy? Nadszedł czas, abyś zaczął żyć zgodnie z tym, kim naprawdę jesteś, znając plany, jakie Bóg ma w stosunku do ciebie.